Naszym gościem w aktualności dnia jest pan profesor Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. Witamy serdecznie.
Panie się, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie ministrze, Ministerstwo Edukacji i Nauki i Centralna Komisja Egzaminacyjna mają w tym tygodniu przypomnieć zasady, jakie będą obowiązywały, bo one się nie zmieniły, nie wchodzą jakieś nowe podczas tegorocznych matur. Jak to będzie wyglądało? Egzaminy pisemne, egzaminy ustne?
Myślę, że pojutrze będzie taka konferencja z udziałem pana dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej właśnie, żeby po pierwsze przypomnieć te zasady, które są znane maturzystom i nauczycielom od długiego czasu, ale przypomnieć wszystkim, że te warunki zdania egzaminu maturalnego w tym roku są nieco inne i można powiedzieć ograniczone w stosunku do tych, które miałyby miejsce, gdyby nie pandemia koronawirusa, która dotykała również tegorocznych maturzystów, ale dotykała przed 2 lata. Więc mamy nieco mniejsze wymagania, jeśli chodzi o język polski, nieco mniejsze wymagania, znacząco mniejsze wymagania, jeśli chodzi o matematykę, więc o tym będziemy przypominać, ale też chcemy powiedzieć na tej konferencji, później odsyłając również do naszej konferencji już bardziej kompleksowej w tym względzie na początku marca, że tegoroczne matury próbne, które zawsze są trudniejsze od tych zasadniczych, bo stanowią również swego rodzaju test możliwości aktualnych abiturientów, wyszły nadspodziewanie dobrze, dlatego nie ma powodów do obaw. Apeluję do wszystkich rodziców, w szczególności maturzystów, bo wiadomo, że maturzyści to są uczniowie, którzy się przygotowują i zawsze stres temu towarzyszy. No, kto z nas nie stresował się przygotowując się do matury i zdając maturę? To jest bardzo poważny egzamin, więc siłą rzeczy ta mobilizacja i nieco stresu temu towarzyszy. Natomiast apeluję do rodziców, żeby ze spokojem patrzyli na swoje dzieci, na swoich młodych członków rodziny, którzy w tym roku będą zdawać egzamin dojrzałości, bo naprawdę ten egzamin próbny wyszedł bardzo dobrze, natomiast egzamin właściwy będzie dostosowany do możliwości umiejętności tych abiturientów. Będzie również egzamin ustny, bo wszyscy, którzy w tym momencie uczestniczą w naszej audycji, słuchają nas przed odbiornikami i którzy zdawali maturę przed laty, wiedzą, że matura to również egzamin ustny. Trudno sobie wyobrazić maturę bez egzaminu ustnego. To, że przez 2 poprzednie lata tego egzaminu ustnego nie było, to było podyktowane tylko i wyłącznie warunkami pandemicznymi i sanitarnymi, które uniemożliwiały ten egzamin ustny. Natomiast teraz jest to absolutnie możliwe. Egzamin ustny jest sprawdzany na poziomie szkolnym, więc też nie ma powodów do stresu, ale ustny egzamin musi towarzyszyć maturze i tak będzie.
No teraz do matury przystąpi młodzież, która po raz pierwszy kończy 4 lata liceum ogólnokształcącego, kształciła się też według nowych podstaw programowych.
Dokładnie tak. W systemie 8 plus 4 już po reformie oświatowej, którą przeprowadziła pani minister Anna Zalewska wraz ze współpracownikami. I to daje naprawdę dobre efekty, bo ta siatka godzin się zmieniła, podstawy programowe się zmieniły i widzimy to choćby w maturach próbnych, że poziom przygotowania dzieci i młodzieży jest niezły, jak na ten oczywiście okres i fazę przygotowań, bo przecież przed nami ten maksymalny, można powiedzieć, zryw, który i nam wszystkim towarzyszył, tym, którzy kiedyś zdawaliśmy maturę od lutego do maja, to jest ten okres, kiedy najintensywniej się zawsze przygotowywaliśmy do matury i na pewno ten poziom będzie przez maturzystów podniesiony tak, że będą mogli cieszyć się dobrymi wynikami w tym roku. A tak, to jest pierwsza matura w nowym systemie po już zakończeniu tego systemu, no szkodliwego niestety, 6 plus 3 plus 3. System 8 plus 4 dawał więcej możliwości przygotowania się do matury, stąd też inne wymagania, ale mimo to obniżone, bo wiemy, że również tegoroczni maturzyści na początku swojej przygody ze szkołami średnimi, z liceami, niestety przez długi czas byli w nauce zdalnej. Na szczęście przez ostatnie 2 lata już są w trybie stacjonarnym, permanentnym, a dodatkowo mieli jeszcze zajęcia wspomagające, na które wyłożyliśmy 200 milionów złotych i to były 3 godziny tygodniowo przez niemal 4 miesiące w trzeciej klasie. W związku z tym my jesteśmy absolutnie pełni optymizmu i takim optymizmem chcemy napełnić również maturzystów i zwłaszcza ich rodziców, którzy no, może stresują się bardziej jeszcze niż maturzyści.
Panie ministrze, gdzie kształcić medyków? No bo Naczelna Rada Lekarska obawia się o jakość kształcenia w uczelniach wyższych. Niektórzy mówią, takie środowisko lekarskie, że no ci, którzy na uniwersytetach są, no proszę bardzo, ale wyższe uczelnie no nie do końca powinny mieć dostęp do tego, by móc kształcić lekarzy.
Naczelna Rada Lekarska powinna się skupić na tym, jak zanadzorować i współpracować z lekarzami pod tymi, którzy są dzisiaj po to, żeby wypełniali jak najlepiej swoje zadania, a nie mieszać się do oświaty, która jest ustalana na poziomie sejmowym. Naczelna Rada Lekarska nie jest ciałem ustawodawczym i skoro lekarze kończą na uczelniach wyższych 6-letnie studia medyczne, na które zgodę wydało ministerstwo, a wcześniej Polska Komisja Akredytacyjna, i które to studia były sprawdzane wielokrotnie, to blokowanie dostępu takim absolwentom wydziałów lekarskich do uprawnień lekarskich, absolwentom, którzy mają wszystkie możliwe przygotowania i to na wysokim poziomie, jest po prostu działaniem aspołecznym, szkodliwym dla państwa polskiego i dla społeczeństwa polskiego. Będę absolutnie interweniował, używając wszystkich możliwych narzędzi w tym celu, dlatego że Naczelna Rada Lekarska powinna odpowiedzieć społeczeństwu dzisiaj na pytanie następujące. Czy lepszy lekarz, który skończył studia medyczne zgodnie z programem nauczania również na uczelniach medycznych, i który będzie mógł pracować na przykład w niewielkim miasteczku na południu Polski czy na zachodzie Polski, czy też brak lekarza w tym miasteczku. Niestety 60 tysięcy wakatów, 60 tysięcy lekarzy za mało w Polsce. To jest efekt tego, że ograniczona była liczba studentów polskich na studiach medycznych przez wiele dekad i to był niestety również zabieg, niestety przez wielu przygotowywany po to, żeby schermetyzować jakoś to środowisko. My to rozhermetyzowaliśmy przez kilka ostatnich lat spowodowaliśmy, że jest o kilka tysięcy studentów więcej na pierwszym roku studiów medycznych. To jest 60% wzrostu uczniów, studentów, przepraszam, na pierwszym roku studiów lekarskich i tworzą się nowe kierunki lekarskie, bo jedynym sposobem, żeby uzupełnić wakaty w ilości 60 tysięcy wakatów, to jest otwieranie nowych kierunków. Nie pozwolimy na to, żeby Naczelna Rada Lekarska blokowała dostęp do zawodu absolwentom studiów lekarskich, które są przeprowadzane zgodnie z programem obowiązującym na wszystkich uczelniach bez względu na typ uczelni i dopuszczonym przez Polską Komisję Akredytacyjną przez ministerstwo.
W zeszłym tygodniu, chyba w Chojnicach, pan minister mówił o, nie wiem, potrzebie dyskusji, czy już o tym, że za niedługo przedstawicie projekt ustawy przywracającej nauczycielom prawo do wcześniejszej emerytury, no bo to wszystko ze względu na sytuację demograficzną.
Owszem, 1 lutego mamy spotkanie ze związkami zawodowymi, na którym przedstawimy założenia powrotu do tej emerytury nauczycielskiej. Chcemy dyskutować nad kilkoma punktami, które są niezwykle ważne do ustalenia. Po pierwsze, od kiedy tego rodzaju przywilej mielibyśmy przywracać? Po drugie, dla których roczników nauczycieli najpierw i dla których później? Po trzecie, na jakich zasadach ci nauczyciele w przyszłości mieliby przechodzić na taką emeryturę? I po czwarte, co ze świadczeniem kompensacyjnym i możliwością pracy pomimo emerytury w wyjątkowych sytuacjach w szkole. To są 4 punkty, które trzeba będzie poważnie rozważyć, poważnie przeanalizować. Rozmawiam w tym celu również z panią prezes Uścińską, panią prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, panią profesor, po to, żeby te wyliczenia były absolutnie pewne i żeby taką decyzję podejmować. Być może, jeśli wszystkie ustalenia zapadną w miarę szybko, to będę prosił kierownictwo Sejmu i kierownictwo naszego ugrupowania, żeby stosowną ustawę uchwalić jeszcze w tej kadencji, jeszcze w tym półroczu tego roku 2023, bądź nadal na jesieni, po to, żeby nauczyciele mieli pewność co do przyszłości, nawet jeśli wejście w życie dla poszczególnych roczników będzie odroczone o stosowny czas, rok czy 2 lata. To wszystko przed nami. 1 lutego siadamy do stołu razem ze związkami zawodowymi. Zapraszamy do tej dyskusji rzetelnej i merytorycznej.
Ja chciałem się zapytać, czy po Lex Czarnek 2.0 będzie 3.0? Jak pan to ocenia? No bo też ważne kwestie były podnoszone w tej ustawie proponowanej, tematy genderowe, refleksja rodziców, nauczycieli. Myślę, nie idzie jednostronnie czy jednotorowo, ale bardzo szeroko, no bo jednak mówimy o bardzo skomplikowanej materii i takim może programowym uderzeniu w najmłodszych, w edukację, patrząc na to, co stało się w Europie Zachodniej czy w świecie. To pan będzie coś robił, czy może rodzice, inicjatywa stowarzyszeń rodziców, nauczycieli i będzie obywatelski projekt?
Wydaje się, że jeśli chodzi o kolejne przygotowywanie projektu ustawy przez posłów z Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, jak to miało miejsce przez ten pół roku ubiegłego już roku 2022, czy też przygotowywanie nowego projektu ustawy stosownej przez rząd, no w tym momencie jest już niezwykle trudne, bo jesteśmy na finiszu tej kadencji, to są ostatnie miesiące pracy Sejmu w tej kadencji, więc wydaje się, że jeśli mielibyśmy zrobić my, to na pewno, ale po zwycięskich wyborach październikowych, bo ustawa jest konieczna, bo musimy chronić dzieci przed demoralizacją, jeśli chcemy, żeby osiągnięcia, które mamy w edukacji, osiągnięcia, które mamy w inwestycjach edukacyjnych, w infrastrukturze informatycznej, edukacyjnej, ale też w ogóle w rozwoju naszego kraju, że miały znaczenie dla tych pokoleń najmłodszych Polaków, no to muszą one być odpowiednio wychowane w odpowiedniej atmosferze, na bazie czy na fundamencie odpowiedniego systemu wartości charakterystycznego dla naszego społeczeństwa i nie możemy dopuścić w związku z tym do tej genderyzacji i demoralizacji młodzieży, która jest widoczna w wielu miejscach na świecie, a która wchodzi powoli do polskich szkół, zwłaszcza w centrach wielkich miast. Myśmy ją wyhamowali tymi akcjami, ale ona chce wchodzić do tych szkół, więc na pewno taka inicjatywa jest potrzebna, konieczna. Czy ona nastąpi w tej kadencji jeszcze? No, jeśli będą chciały tego stowarzyszenia rodziców i organizacje społeczne, no to my tego oczywiście nie zabronimy i na pewno będziemy wspierać takie oddolne inicjatywy, ale jeśli chodzi o sam poziom już klubu parlamentarnego i rządu, wydaje się, że jeśli by nie zrobili tego obywatele, no to my będziemy to robić, ale po zwycięskich wyborach październikowych.
Dziękuję bardzo, panie ministrze, za rozmowę.
Dziękuję, kłaniam się państwu, szczęść Boże.
Naszym gościem był pan profesor Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki.